konferencji. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Może na początek... Słucham? Czy pójść po ludzi? No tak, możesz dać znać. Wiem, że mają do nas dołączyć. Ja może na początek powiem tylko ogłoszenie takie organizacyjne, ponieważ tu rzeczywiście przedłużyła nam się pierwsza część konferencji, ale myślę, że było warto, ponieważ i te prezentacje, i dyskusja, to wszystko było bardzo ciekawe. W tej chwili będziemy procedować w ten sposób, że zaczniemy tę część o 15:30, skończymy prawdopodobnie o godzinie 17, być może troszkę wcześniej. Podczas tej części będzie prezentacja raportu na temat przypadków cenzury w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także w tym panelu weźmie udział posłanka Anna Grodzka, która do nas dotarła. Niestety nie mogła uczestniczyć w tym pierwszym panelu poświęconym mediom ze względu na to, że była sprawozdawczynią raportu komisji, która przygotowuje projekt uchwały w sprawie 4 czerwca, więc była zajęta, ale dotarła już do nas, także ta część z jej udziałem będzie troszeczkę kontynuacją panelu o mediach. O 17:00 skończymy, później 15-minutowa przerwa kawowa i później zaczniemy ostatni panel. Tu Iza Kowalczyk stwierdziła, że na pewno wyjdziemy stąd o 21:00. Zobaczymy, jeżeli siły, energia nam na to pozwolą, będą ciekawe dyskusje, to myślę, że tak. W tej chwili przejdziemy do tej części związanej z prezentacją raportu. W tej części udział biorą Anastazja Nabokina i Ewa Majewska. Anastazja Nabokina jest tancerką, ale nie tylko, jest też kulturoznawczynią, absolwentką Moskiewskiej Akademii Choreografii, była prima baleriną Kremlowskiego Teatru Bolszoi. Od 1996 roku była związana z Teatrem Wielkim w Warszawie. W roku 2010 obroniła dyplom zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2012 również ukończyła kulturoznawstwo. Jest z nami również Ewa Majewska, powszechnie Państwu znana. Osoba wszędobylska, od lat związana z ruchem feministycznym, zajmująca się, jak przystało na kobietę renesansu, wieloma aspektami. Aktywnie zaangażowana w tworzenie indeksu 73 razem z obecną tu Lidką Makowską, także Romkiem Pawłowskim, który nas opuścił, i innymi osobami. Ewa prowadzi zajęcia w Instytucie Kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzi zajęcia na Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim. Kiedy jest kuratorką tej konferencji, kiedy żeśmy wspólnie omawiały program i pomysł na tę konferencję, przyszło nam do głowy, że dobrze by było. O, i witamy panią posłankę Annę Grodzką. Zapraszamy serdecznie tutaj do stołu. Jeszcze tak, jeszcze raz przywitamy. Więc kiedy omawiałyśmy program konferencji, przyszło nam do głowy, że dobrze by było wrócić do doświadczeń indeksu 73 i zobaczyć, jak się rozwinęła sytuacja, jeżeli chodzi o cenzurę w regionie Europy Środkowo-Wschodniej od 2010 roku. Stąd był pomysł na przygotowanie tego raportu, którego główne tezy, obserwacje za moment będziecie Państwo mieli okazję usłyszeć. Panie się podzieliły pracą, jak rozumiem, w ten sposób, że Anastazja Nabokina przede wszystkim przygotowała katalog wypadków cenzury dotyczących, które miały miejsce w Rosji, w byłych republikach Związku Radzieckiego. Natomiast Ewa Majewska zajęła się bardziej Europą Środkowo-Wschodnią, ale też, tak jak mówiła już wcześniej, kilkakrotnie wspominała o tym, również włączyła przypadki Europy Zachodniej, żeby nie było takiego rozdziału dosyć ostrego między Europą Wschodnią czy Środkową, gdzie się dzieje dużo gorzej, i tą Europą Zachodnią, gdzie rzekomo jest raj i sielanka, o czym wiemy, że nie jest, z uwag, które wygłosił z kolei Paweł Leszkowicz w poprzedniej części. Zanim oddam panią głos, to jeszcze raz przywitam panią posłankę Annę Grodzką. Osobę od lat zaangażowaną społecznie, przede wszystkim działającą na rzecz osób transpłciowych, założycielkę Fundacji Transfuzja, przez wiele lat jej prezeskę. Od jesieni 2011 roku pani Anna Grodzka jest posłanką ruchu Palikota w polskim Sejmie. gdzie no, na własnej skórze też często zmaga się z polskim filisterstwem i konserwatyzmem. Pani Anna Grodzka później będzie mówiła też o takich doświadczeniach z mediami. A teraz oddaję głos. Najpierw Ewa Majewska, krótko o założeniach raportu, potem Anastazja Nabokina przedstawi najważniejsze wnioski, obserwacje dotyczące terenów krajów wschodnich.
Halo? Już pomału? Halo? Tak? Witam serdecznie, dziękuję za liczne przybycie i chciałabym powiedzieć, że przedstawię te założenia, potem Anastazja będzie mówiła o Rosji, Ukrainie i Białorusi. I potem jeszcze jednak przez chwilę opowiem o Polsce i tam innych krajach, o których głównie pisałam ja. Chciałabym na początek zwrócić uwagę na to, że pisanie raportów o cenzurze, zwłaszcza w kontekście sztuk wizualnych, bo na tym się skupiałyśmy, trochę też o teatrze pisałyśmy i ewentualnie o pokrewnych jakby zdarzeniach, ale to w mniejszości. Pisanie takiego raportu jest o tyle skomplikowane, że na ogół nie wiadomo oczywiście o wszystkich tego typu sytuacjach, gdzie dzieło sztuki, czy jakaś wystawa, czy przedstawienie są cenzurowane. Bardzo wiele, także mam wrażenie, że takie raporty to zawsze są trochę czubki góry lodowej raczej niż pogłębiona analiza. Oczywiście sytuacje typu prokuratura wszczyna, jakieś dochodzenie, prawda, policja interweniuje i tak dalej, no to są sprawy, które są policzalne, namierzalne i tak dalej. Ale musimy pamiętać, tak, i w tych tutaj cyfry się pojawią miejscami, bo próbowałyśmy też dokonywać jakiejś arytmetyki na tych sytuacjach cenzorskich. Sugeruję jakby nie traktować tych cyfr jako podsumowania ilości przypadków cenzorskich na przykład. One raczej mają pokazać pewne proporcje między znanymi sytuacjami, takimi, które nagłośniły media, takimi, o których było słychać w środowisku, nie wiem, artystycznym czy coś, bardziej niż jako statystyka, która od początku do końca wylicza wszystkie jakby akty cenzorskie. Oczywiście sam problem cenzury jest skomplikowany, dlatego między innymi, znaczy z wielu powodów, ale jednym z moich ulubionych jest oczywiście to, że cenzorom i cenzurze w ogóle najbardziej chodzi o to, żeby usunąć z pola widzenia samego cenzora, prawda? Czyli teraz te wszystkie strategie wyciszania, kontroli, zarządzania dopływem informacji, udziałem w kulturze, one po prostu są bardzo skomplikowanymi procedurami. Samo określenie cenzor, ja mam trochę inną genealogię tego określenia niż Romek przed chwilą w poprzednim panelu przedstawiał, więc jak tłumaczą Swietłana Minczewa i Robert Atkins, autorzy książki Censoring Culture, którą uważam za niebywale cenną, określenie cenzor pochodzi od po prostu poborcy podatków, tak? Od osoby, która dokonuje spisów, ludności, posiadania i tak dalej. Także ono jest jakby od zawsze właściwie obecne w takich kontekstach zarządzania populacją. Tutaj ważny element dla naszej metodologii. No my nie zakładamy oczywiście, że te przypadki, które opisujemy szczegółowo, są jedynymi formami cenzury wcale. Tak? Istnieje też autocenzura, której się oczywiście policzyć i zmierzyć nie da. Istnieją systemowe zabezpieczenia dostępu do na przykład funduszy poprzez formułowanie warunków konkursów, tak? na pracę na przykład, w taki sposób, że pewne prace się w niej z założenia nie zmieszczą. I żebyście Państwo zrozumieli bardziej konkretnie, o co mi chodzi, podam przykład konkursu ogłoszonego na bodaj taki budynek po fabryce wódek w Koneser na Pradze, gdzie w założeniach konkursu powiedziano, że to mają być projekty, które rewitalizacji tego miejsca, które doceniają wartość mobilności, przepływu ludności, kreatywności i tak dalej. Innymi słowy, można było od razu między wierszami przeczytać, że wszelkie projekty, które będą krytyczne względem gentryfikacji na przykład, tak, ewentualnie także neoliberalnego zarządzania przestrzenią miejską, no po prostu nie dostaną dofinansowania. Tak? Także to też jakby są sytuacje, które można by było uznać za cenzorskie, ale czego znaczy zajmują w tym raporcie troszeczkę mniej miejsca jednak mimo wszystko. Natomiast może warto też powiedzieć, że dużą część pracy w zakresie dokumentowania, raportowania, omawiania i analizy sytuacji cenzorskich w Polsce dokonywała od wielu lat obecna tu na sali Iza Kowalczyk, z której materiałów i badań też korzystałyśmy przy tym raporcie, przytaczając jej nazwisko. Więc jakby nie była to kradzież intelektualna, ale faktycznie są to badania na tyle ważne i na tyle staranne, że absolutnie zajmują tutaj sporo miejsca, zwłaszcza w kontekście oczywiście polskich przypadków cenzury. Inna sprawa to są działania właśnie w inicjatywy Indeks 73 i w tym w szczególności drobiazgowa praca właśnie Litki Makowskiej, też Romka Pawłowskiego, tak? Bo tutaj mamy specjalny dział w kontekście Polski odnośnie teatru. To jest w dużej mierze praca właśnie między innymi Romka. Może warto też zwrócić uwagę na raport, na który ja się powoływałam chyba w poprzednich panelach, mianowicie raport wykonany przez Litkę Makowską i Agnieszkę Kaim odnośnie pracowników kultury i ich wiedzy o mechanizmach ochrony wolności twórczej, ale także wolności dostępu do kultury. Bo jak Państwo pewnie wiecie, jak nie, to się dowiecie, w polskim prawie, w polskiej konstytucji mamy artykuł 73, od którego nazwę wzięła inicjatywa Indeks 73, w którym prawodawca przyznał obywatelom wolność nie tylko produkowania dzieł sztuki, budowania badań naukowych, ale także i wolność prezentacji tego wszystkiego w szerszej publiczności, ale także, uwaga, dostęp do tych dóbr. Także jeżeli na przykład ja zdejmę teraz jakiś obraz Zachęty i sobie go zabiorę do magazynu czy do domu, prawda, to nie będzie tylko zamach na wolność twórczyni, tu Grzeszykowska chyba jest zaraz za ścianą, ale także będzie to sytuacja, w której ja państwa pozbawię jakby dostępu do kultury. Tak? Także w naszych rekomendacjach zwłaszcza, ale także w założeniach metodologicznych, ta kwestia dostępu do kultury jest szalenie ważna. Oczywiście nie miałyśmy możliwości zbadać dokładnie każdych przepisów każdego kraju, chociaż może to zrobimy, bo ja myślę, że ten raport jeszcze będzie trochę, także wskutek tych przypadków, o których powiedziały gościnie tej konferencji, tak, będzie trochę modyfikowany, także może uda się ustalić, jak to regulują przepisy innych krajów naszych sąsiedzkich, ale zasadniczo w Polsce taki przepis właśnie o tym dostępie także jest. Co w kulturze nowych mediów, remiksu i tych wszystkich rzeczy też ma szczególną wagę. Myśmy oczywiście zwracały uwagę na kwestię płci, na to, czy kobiety, czy mężczyźni faktycznie są bardziej surowo karane. Doszłyśmy do wniosku, że tak. To znaczy ten raport dość jasno pokazuje, że jeśli ktoś ma sprawę karną, jakieś dochodzenie w prokuraturze i tak dalej, raczej częściej, poza chyba Rosją, w Rosji chyba więcej mężczyzn ma dochodzenia jakieś prokuratorskie i sprawy karne, ale tak poza tym to faktycznie raczej kobiety mają procesy karne niż mężczyźni. Tych procesów jest po kilka, góra kilkanaście w krajach typu Polska, Czechy i tak dalej. Także raport zawiera takie części właśnie poświęcone pojedynczym krajom. Głównie, tak jak Agnieszka powiedziała, skupiamy się na Europie Środkowej, acz nie tylko. I szczerze mówiąc, myślę, że teraz najchętniej oddam głos Anastazji Nabokinie, a po prostu wrócę do tego głosu, jak Anastazja omówi kwestię cenzury w Rosji, Ukrainie i Białorusi.
Nie wiem, czy słychać mnie, tak? Szczerze powiem, że od samego rana już trochę modyfikuję to, co chcę powiedzieć, dlatego że niestety po czwartej będę musiała wyjść na pociąg. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, wiele oczywiście zostało na temat Rosji powiedziane. Natomiast myślę, że moim obowiązkiem teraz jest zwrócić uwagę nie tylko na kwestię Pussy Riot, tylko po prostu powiedzieć ogólną sytuację w Rosji z cenzurą. Udało mi się zebrać, ja zbierałam te przypadki przez internet, czyli ogólnodostępne informacje, które pojawiały się na portalach internetowych zarówno dzienników, jak i oczywiście blogów i tak dalej. Znalazłam 46 przypadków z Rosji, to jest od roku 2010-2013, więc wydaje mi się, że nie jest tak źle z tą informacją i z tymi mediami w Rosji, jak było w poprzednim panelu. Wydaje mi się, że to są informacje dosyć szczegółowe. Natomiast jak już mówiła Anna Rotenberg od samego rana, w Rosji cenzura była zawsze. Właściwie cenzura jest takim nierozerwalnie związana jest z władzą. Rosja i w ogóle były republiki ZSRR to jest taki szczególny teren, w którym w 1990 roku, jak wiadomo, skończył się teoretycznie komunizm i rozpadło się coś takiego, co się nazywało człowiek radziecki, taki konstrukt. Więc w moim przekonaniu 20 lat już minęło, ale dalej panuje taki chaos, jakby powiedziała, taki kryzys tożsamości może by narodowej w każdej z tych republik. Każda z tych republik poszukuje tych wartości państwowych, które by byli na przykład obowiązywały, więc z jednej strony w Rosji dochodzą do głosu ten uwewnętrzniony człowiek radziecki i tutaj właśnie dlatego pewnie sprawy związane z propagandą, tak zwaną z propagandą homoseksualizmu albo z feminizmem są bardzo cenzurowane. Natomiast do głosu też dochodzą oczywiście takie sprawy, które związane z cerkwią i tutaj bym w ogóle się nie dziwiła. Dlaczego? Dlatego, że Rosja jest takim obszarem, gdzie podczas komunizmu w ogóle nie było mowy o żadnej religii, ja to jeszcze pamiętam, dlatego że wychowałam się akurat w czasach ZSRR. Religii po prostu nie było, nie było cerkwi, nie było kościoła, więc teraz Rosjanie traktują wierzących stricto jest bardzo mało, około 10%. To jest całkiem inna sytuacja niż w Polsce. Natomiast Rosjanie traktują prawosławie, ogólnie rzecz biorąc wiarę prawosławną i związane z tym tradycją kulturową jako tożsamość odzyskaną, powiedzmy sobie, po komunizmie. Więc generalnie jest bardzo niechętnie, nawet ci, którzy nie są wierzący, patrzą na krytykę cerkwi. Więc to są takie przyczyny tego. Jeżeli mówić o tym, jakie są główne powody stosowane, zarzuty stosowane do artystów, to jest tak, obrazy uczuć religijnych, wandalizm, podżeganie do nienawiści do różnych grup społecznych, na przykład mogą być to grupy społeczne prawosławnych albo grupy społeczne. Dziwną grupą społeczną została nazwana milicja, tak? Właściwie to jest tak dziwnie rozumiana grupa społeczna. Najczęściej działania cenzorskie inicjowane są przez przedstawicielki instytucji publicznych, urzędników, deputowanych, pracowników muzeów i galerii. Tutaj ja bym powiedziała, że dużo zależy od nadgorliwości tych władz lokalnych. W kilku przypadkach, niestety to pewnie nie uda mi się o nich opowiedzieć, ale w kilku przypadkach wiele zależało od reakcji władz lokalnych, czy w jaki sposób reagowali, po której stawali stronie. Od tego zależało, jak sprawa aktu cenzury się kończyła. Natomiast na drugim miejscu akty cenzury są inicjowane przez ludzi związanych z prawosławiem, bardzo konserwatywnych, już tutaj wspominanych na przykład konserwatywnych kozaków, którzy od czasów Rosji carskiej byli bardzo związani z carem i z cerkwią. Najważniejsze artykuły, z których są wszczynane sprawy zazwyczaj przeciwko artystom, to jest artykuł 282 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej. Ekstremizm, podżeganie do nienawiści narodowej, rasowej lub religijnej. Przy tym, że właśnie tak jak mówię, nienawiść religijna prawie zawsze jest rozumowana jako też narodowa. Z tego powodu, że tak jak powiedziałam, prawosławie jest traktowane przez Rosjan, w moim przekonaniu to są jakby moje takie obserwacje, jak tożsamość odzyskana. Drugi artykuł to jest 213 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej. Zorganizowane chuligaństwo na gruncie nienawiści politycznej, religijnej w stosunku do określonej grupy społecznej. Z tego artykułu też sądzone byli członkini Pussy Riot. Jest jeszcze jeden artykuł, 319, też z Kodeksu Karnego, znieważenie urzędnika publicznego. Wiele przypadków takich ja znalazłem, które właśnie milicja, czyli albo policja od 2012 roku czują się znieważeni, urażeni i wszczynają jakieś sprawy albo wnoszą do prokuratury wnioski, składają o właśnie zbadanie działań artystów. Chciałabym powiedzieć, że w Rosji akty cenzury spotykają zarówno kreatorów, jak i artystów. Zarówno małe galerie, poszczególne osoby, tak i duże instytucje, jak na przykład Teatr Bolszoj w Moskwie, które też znalazłem kilka przypadków, które świadczą o tym, że opery wystawiane tam też były cenzurowane, albo było to próba cenzury. Powiem może o paru przypadkach. Wydaje mi się, że to są bardzo ważne przypadki. Ponieważ założenie było takie raportu, żeby pokazać od 2010 roku tą cenzurę, więc ja rozpoczęłam od takiego wyroku, który zapadł akurat w 2010 roku. Dosyć znany proces, który trwał 3 lata. Sądzeni byli kuratorzy wystawy Zakazana sztuka, Andrzej Jerafiejew i Jurij Samadurow. Ekspozycja została zaprezentowana w marcu 2007 roku. Na ekspozycji składały się prace, które w różnym czasie nie zostały przyjęte do prezentacji przez artystyczne komitety różnych galerii i muzeów, oceniane jako niespełniające kryteriów artystycznych. A więc ekspozycja niejako podejmowała temat cenzury w sztuce. Wystawa wywołała bardzo dużą dyskusję w środkach masowego przekazu. Cerkiew uznała ją za bluźnierczą. Artyści i inteligencja bronili ekspozycję organizatorów przed cerkiewną cenzurą. Sądzeni kuratorzy byli z kodeksu 282, podżeganie do nienawiści narodowej, rasowej lub religijnej. I 12 lipca 2010 roku zostali uznani, Jerofejew i Samadurow zostali uznani winnymi podżegania do narodowej nienawiści i rasowej nienawiści i skazanie na karę grzywny w wysokości około 200 tysięcy rubli. To była duża sprawa, duża była dyskusja na ten temat i ja mam takie wrażenie, że właściwie ten proces spowodował, to też dotyczyło obrazów, które w jakiś sposób odnosili się do cerkwi i religii prawosławnej, więc mam wrażenie, że ten proces rozpoczął jakby takie nasilenie później tych aktów cenzury z tego powodu. Chciałam jeszcze powiedzieć, może to będzie dosyć komiczne w kontekście tej, ale zdarzają się też na przykład przypadki takie, jak to się zdarzyło na Kamczatce. W styczniu 2011 roku władze samorządowe Kamczatki próbują zakazać wykonanie przedstawienia noworoczne Przygody Kopciuszka. Zastępca gubernatora, która obejrzała spektakl Kamczackiego Teatru Dramatycznego, znalazła w nim elementy dwuznaczne i obrażające władzę państwową. Chodziło o epizod, przedstawienie, w którym król zarządza przestawienie zegara na wieży palacowej po to, żeby Kopciuszek mogła dłużej tańczyć na balu. W kontekście dokonanej przez gubernatora Kamczatki zmiany czasu, a skrócona została różnica pomiędzy Kamczatką a Moskwą, i związanych z tym protestów mieszkańców, zostało to odebrane przez władze jako kpina. W dzień kolejnego spektaklu, 8 stycznia, artystom została zlecona zmiana kilku epizodów. Artyści jednak nie podporządkowali się i spektakl został wykonany bez cenzury. Co dotyczy na przykład takiego przypadku milicji. Też w styczniu 2011 roku prokuratura w Permie wszczęła postępowanie administracyjne przeciwko kilku pracownikom Muzeum Sztuki Współczesnej Perm. Dyrektorem tego muzeum był znany kurator Marat Gelman, o którym może jeszcze powiem za chwilę. Powodem była wystawa pod tytułem Czarodziejska psychodeliczna milicja, autor Juszczenko, prezentowano w muzeum na przełomie 2010-2011. Wniosek do prokuratury złożył generał GWD, to jest oddział milicji w Permie, któremu nie spodobał się krytyczny wydźwięk ekspozycji. 11 lutego sąd umorzył jednak sprawę przeciwko muzeum. Prokuratura odwołała się od tej decyzji i apelacja prokuratury w kwietniu została jednak odrzucona. Znaczy, oczywiście nie skończyło się to procesem, nikt nie zapłacił kary, ale jednak wpływ na pewno to miało na otwarcie następnych wystaw. Jeszcze też ciekawy przypadek. We wrześniu, listopadzie 2011 Moskiewskie Muzeum Sztuki Współczesnej prezentowało międzynarodowy projekt Niemożliwa Społeczność, którego kuratorem był Wiktor Miziano. Podczas trwania wystawy dyrekcja muzeum zdjęła z ekspozycji dwa projekty. Pierwszy projekt to była praca słoweńskiej grupy Irwin, baner, na którym widniał napis „Przyszedł czas nowego państwa, mówią, że jest tam możliwe szczęście”. Baner był właściwie powtórzeniem przetłumaczonej na rosyjski reklamy Coca-Coli z Nigerii. i wisiał na fasadzie budynku zajmowanego przez muzeum. Pretekstem do zdjęcia pracy był zakaz wieszania dużych banerów na pomnikach architektury. Druga ocenzurowana praca z tego projektu to był projekt dźwiękowy Ludowa historia Wietnamu Jensa Haninga. Z głośnika wiszącego na fasadzie kina znajdującego się nieopodal muzeum co pół godziny głos opowiadał przez 10 minut jakąś śmieszną historię po wietnamsku. Dyrekcja zaczęła dostawać skargi od widzów kina, a także groźby od skinheadów. Niezadowolenie budził po prostu nieznany język, który wydobyło się z głośników. No, zostało cenzurowane również, próbowano cenzurować również wystawę Picassa w Nowosybirsku w lutym 2012 roku. Została zaprezentowana wystawa Picassa pod tytułem Pokusa. Były to rysunki z serii Suite 347. Wystawa miała być otwarta do 22 kwietnia. Metropolita Nowosybirski i Berskidzki Tichon aktywnie krytykował wystawę, upatrując w rysunkach treści pornograficznych. Na początku pracy do minister kultury okręgu nowosybirskiego został wysłany list diecezji krytykujący wystawę i zalecający przeprowadzenie innego rodzaju projektów. 6 kwietnia minister kultury odpowiedział, że Rosja jest państwem świeckim, a organy władzy nie wtrącają się w realizację kulturalnych projektów. 7 kwietnia w Nowosybirsku odbyła się demonstracja przeciwko wystawie, zorganizowana przez konserwatywną prawosławną organizację Narodowy Sobór. 12 kwietnia decyzja nowosybirska wystosowała oświadczenie, że metropolita Tichon nie wzywał do bojkotu wystawy i nie żądał jej zamknięcia. Więc no, wystawa została, niemniej takie wydarzenie miało miejsce. W maju 2012 roku władze w Nowosybirsku odmówiły przeprowadzenie wystawy Ojczyzna, której kuratorem był Marat Gelman. Przyczyną odmowy, mimo wcześniejszych umów na tą wystawę, był strach. Wystawa już wcześniej była prezentowana w Permie, gdzie ostro krytykowali ją prawosławni aktywiści i cerkiew. Ekspozycja została jednak zaprezentowana w galerii prywatnej za prywatne pieniądze. Przeciwko bluźnierczej wystawie protestowali konserwatywno-radykalne organizacje Narodowy Sobór i Front Kultury. W listopadzie, teraz taki przykład, ja bym powiedziała też trochę autocenzury. W listopadzie 2012 roku w Barnaulu została zamknięta kontrowersyjna wystawa Denisa Jefremowa pod tytułem Sublimacja i Mimikra. Wystawa została otwarta w galerii prywatnej Sol 22 listopada i powinna była zostać zamknięta w grudniu. Jednak jedna sala była oznakowana symbolem 18+, czyli powyżej 18 roku życia. Artysta rozpracowywał w tej wystawie znane twierdzenie o tym, że sztuka powinna dawać zadowolenie, dosłownie. Obrazy zawierały aluzje do znanych dzieł sztuki, ich wydźwięk był jednak o wiele bardziej bezpruderyjny. Do niektórych były doklejone sztuczne genitalia lub piersi. Artysta potwierdzał tezę Freuda o sublimacji popędów. Niemniej cenzura według Jefremowa nie ma sensu, ponieważ wyparte zawsze powraca. Jak zaznaczyła menadżer galerii, wystawa została zamknięta z powodu swojej kontrowersyjności i powierzchownego odbioru przez widzów. Artysta nie zgłaszał pretensji do dyrekcji galerii. Jeszcze wcześniej Jefremow zrezygnował z pokazania tego projektu w Nowosybirsku. Powodem tej rezygnacji były kłopoty, które spotkały w Nowosybirsku wystawę Ojczyzna, o której mówiłam przed chwilą, kuratora Germana i ekspozycję rysunków Picassa. Tak jak powiedziałam, generalnie tych przypadków jest dużo. Nie mogę niestety tego wszystkiego opowiedzieć, bo jest trochę mało czasu. Natomiast oczywiście zachęcam i zapraszam serdecznie do przeczytania tego raportu, dlatego że oddzielne case'y są poświęcone oczywiście grupie Pussy Riot i grupie Wojna, bo to są takie oddzielne przypadki. Natomiast chciałabym powiedzieć parę może słów też o Ukrainie. I tutaj, jeżeli oczywiście coś będę się mylić, ja wiem, że tutaj osoby są o wiele bardziej kompetentne na temat Ukrainy i Białorusi ode mnie, więc proszę o poprawienie. Ja mam takie wrażenie, że Ukraina jest po pierwsze podzielona i to wpływa na to, jakie prace są cenzurowane na Ukrainie. Wschodnia Ukraina jest bardziej prorosyjska, zachodnia wiadomo prozachodnia. Więc więcej zwraca się uwagi na Ukrainie, na obraza uczuć narodowych nie jest pojmowane jako uczuć religijnych, tylko że więcej się zwraca uwagę na narodowych bohaterów. No i tak na przykład we Lwowie w październiku 2011 roku Departament Kultury Miasta w Lwowie próbował zamknąć wystawę Stanisława Silantiewa prezentowaną w Pałacu Sztuk. Przyczyną były skargi lokalnych grup konserwatywno-patriotycznych, których członkowie poczuli się obrażeni w jaki sposób artysta pokazał na swoich obrazach ukraińskiego poety Tarasa Szewczenka. Poeta został sportretowany w towarzystwie kangurów. Drugi przypadek z bardziej wschodniej Ukrainy, w Sewastopolu, w tym samym miesiącu 2011 roku otwarto wystawę pod tytułem Dzieci Józefa Beuysa. Wywołało to protesty lokalnych antyfaszystów, którym nie podobały się pewne fakty z biografii Beuysa. Artysta służył podczas II wojny światowej w Luftwaffe. Projekt został nazwany kulturową okupacją. Pod wpływem protestów organizatorzy ograniczyli czas trwania projektu do 3 dni. To są, no może to są dosyć komiczne przypadki, natomiast na pewno jest tak, że również zwraca się uwagę na zarzuty to tak samo krytyka władzy, pornografia, obrazy uczuć narodowych i tak dalej. Chciałabym powiedzieć jeszcze taką rzecz, że zauważyłam też, że zarówno jak w Rosji, na Ukrainie i na Białorusi, bardzo nie podoba się ogólnie rzecz biorąc społeczności, nie wiem czy to jest inicjowane przez urzędowców samorządowych, ingerowanie jakiejkolwiek w przestrzeń miejską. Znalazłam przypadki takie zarówno w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, kiedy postawienie artystycznych ławek na przykład, albo jakichkolwiek rzeźb, które zostały postawione w przestrzeni publicznej, nie wiem, na dachach budynków, spotkało się z ogromną właśnie taką negatywną reakcją, co właściwie skutkowało tym, że albo zostało to usunięte, albo po prostu zaprzestano takich projektów. Natomiast w Białorusi było mi najciężej znaleźć w internecie jakieś takie konkretne przypadki, tym bardziej, że w sumie o Białorusi dosyć dużo jest mówione. Białoruś jest dosyć specyficznym krajem, w którym funkcjonuje Rada do Spraw Moralności od 2009 roku. Na przykład w marcu 2011 roku wszystkie redakcje na Białorusi otrzymali pismo z Ministerstwa Informacji zawierające spis osób, których nazwisk zakazuje się wspominać w wiadomościach, programach i reportażach. 6 stycznia 2012 roku na Białorusi wchodzi w życie ustawa o kontroli treści w internecie. Więc mam jeszcze kilka takich dokładnych też przypadków cenzury, natomiast chciałabym powiedzieć po prostu, że na Białorusi zdaje się jest kontynuowana tradycja ZSRR w zakresie cenzury sztuki. I chciałam tylko jeszcze bardzo szybko powiedzieć, dlatego że najprawdopodobniej nie zdążę powiedzieć o swoich jakby rekomendacjach. Tutaj Ewa będzie mówiła o naszych wspólnych rekomendacjach, natomiast ponieważ przez wiele lat pracowałam w instytucji kultury, to z mojego jakby też doświadczenia, zarówno tak samo z mojego może doświadczenia przy studiowaniu zarządzania kultury, wydaje mi się, że i to myślę, że można byłoby odnieść się do Rosji, do Polski, do Ukrainy. Prawda jest taka, że urzędnicy zajmujący się, podejmujący decyzje w sferze kultury, wydaje mi się, że bardzo często nie posiadają kompetencji na to, żeby decydować, jakie projekty powinny być prezentowane w przestrzeni publicznej. wiele problemów wynika z tego, że częstokroć nie znają się na sztuce, są na przykład po prostu politykami. Urzędnicy i pracownicy instytucji kulturalnych zajmują się ekonomią, polityką, wszystkim tylko nie wspieraniem twórców. Twórcy muszą mieć przestrzeń, w której będą tworzyć i prezentować swoje dzieła. Nie da się od tego uciec i tą przestrzeń zapewniają osoby, które zarządzają instytucjami kultury, podejmują na ten temat decyzje. Wydaje mi się, że na to trzeba było zwrócić uwagę. Druga sprawa, zwłaszcza w Polsce, dlatego że Rosja ma inne problemy. Rosja potrzebuje najprawdopodobniej szczegółowych uregulowań prawnych, żeby nie było tak, że przepis na przykład prawny jest tak ogólny, że daje pole do ogromnej interpretacji po prostu, czym jest obrazu uczuć religijnych. Natomiast w Polsce też polityka kulturalna państwa musi się zmienić, bo jak wiemy, rok temu na przykład protestowali artyści plastycy, i to zostało bardzo źle ocenione w Ministerstwie Kultury. No to więc tak, jeżeli państwo nie zwraca uwagi na potrzeby artystów, to całe społeczeństwo też właściwie na nie nie zwraca, przestaje podejmować jakiekolwiek decyzje w planie tym, żeby na przykład zobaczyć jakieś dzieło sztuki albo nawet samemu tworzyć, więc po prostu przestaje konsumować tą kulturę. I ja tutaj zwróciłam się jakby do słów Zygmunta Baumana, który mówił że o tym, że kultura nie jest niczym stałym, jest dynamicznym procesem i rolą państwa, jego struktur jest po prostu umożliwianie tego procesu, a nie blokowanie, więc to byłoby tyle z mojej strony, natomiast już na pewno Ewa powie jeszcze bardziej szczegółowo i więcej tego. Mhm.
Dziękuję Anastazji Nabokiniej za przedstawienie tej części raportu. Oddam jeszcze głos Ewie Majewskiej, żeby to uzupełniła, natomiast od razu może z pytaniem, dlatego że z tej analizy przypadków, którą żeście przedstawiły, też formułujecie taki wniosek, że w sumie analizując te przypadki cenzury w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i w krajach Europy Zachodniej, okazuje się, że się wyłania swego rodzaju nierówny obraz. To znaczy, jeżeli jest cenzurowana sztuka w Europie Zachodniej, ty tutaj odwołujecie się głównie do Skandynawii, Szwecja, Finlandia, to jednak jest tak, że tam mimo wszystko nacisk jest położony na wolność wypowiedzi, na wolność twórczości artystycznej i przede wszystkim na udział w kulturze. I dąży się jednak do tego, żeby te przypadki były szeroko dyskutowane. Co ciekawe, jeżeli do tej cenzury dochodzi, to bardzo często jest tak, że zastrzeżenia zgłaszają mniejszości religijne, czy na przykład społeczności imigranckie, które w tych krajach zamieszkały. Natomiast jeśli chodzi o przypadki cenzury w Europie Środkowo-Wschodniej, to z kolei tutaj nie kładzie się nacisku na wolność wypowiedzi, tylko bardziej dąży się do ochrony tradycyjnie rozumianej obyczajowości uczuć religijnych. I co ciekawe, ja to nazwałam takim kneblem cenzorskim, że jest tak, że ta cenzura jest na tyle uwewnętrzniona też przez osoby, które no, są funkcjonariuszami publicznymi, w tym sensie, że są to pracownicy instytucji publicznych, że oni sami z siebie, nie czekając jeszcze na reakcję władz kościelnych, czy się pojawi jakiś list protestacyjny, jakiś apel otwarcie sformułowany czy nie, oni już sami czasami podejmują jakieś kroki po to, żeby temu zapobiec. Jakbyś mogła się do tego odnieść i to skomentować.
Ja się bardzo chętnie do tego odniosę, oczywiście, ponieważ wydaje mi się, że znaczy jest to pytanie z tezą, a teza tego pytania mi się bardzo podoba. Bo dokładnie tak jest, tak? Znaczy badanie, właśnie ten raport indeksu 73 właściwie, tak, o pracownikach kultury w Polsce, bardzo wyraźnie pokazuje, że ci ludzie zatrudnieni w tych instytucjach, po pierwsze, nie wiedzą często, że istnieją instrumenty chroniące wolność obywateli. Po drugie, mają takie, właśnie ta potrzeba ochrony populacji, o której mówiliśmy całe dwa dni. Notabene, nie wiem, czy państwo wiecie, ale to już Walter Benjamin to wymyślił, to nie jest Michela Foucault pomysł samego, tak? Znaczy u Waltera Benjamina w tekście w sprawie krytyki przemocy na końcu jest takie pytanie, tak? Benjamin czasem potrafił tak zadać sobie pytanie nizowego i właśnie jest pytanie, a dlaczegoż byśmy nie mieli zamiast świętością życia zająć się tym, jak suwerenna władza próbuje chronić populację? To w tam 27 czy 9 roku, nie? No po prostu bomba, bo oczywiście potem przychodzi Foucault i bardzo starannie rozpisuje całą biopolitykę, biowładzę i tak dalej na czynniki pierwsze. Natomiast właśnie zapowiedź mamy już w czasach rodzącego się faszyzmu, też zwracam uwagę. Więc oczywiście tak, oczywiście to widać wyraźnie z tego raportu, który Lidia Makowska i Agnieszka Kaim zrobiły wcześniej, chyba w 2010 bodajże roku, i który jest dostępny w sieci. Natomiast z tych naszych przypadków też to wynika wyraźnie. Znaczy i z przypadków omawianych przez Anastazję, z przypadków omawianych przeze mnie, z przypadków wymienionych też na stronie indeksu 73. No mój ulubiony przykład to jest oczywiście pani dyrektor CSW Łaźnia, która przeczytawszy w gazecie, że wystawa, którą zamierza pokazać, będzie skandaliczna, po prostu no nie wystawia tej artystki prac. Chodziło o to, że ona zrobiła kosmetyki z... Tam była, w opisie tej pracy było napisane, że kosmetyki są zrobione na podstawie substancji z ciała ludzkiego, tak? No ale przecież to mogło być kłamstwo na przykład, tak? Znaczy nikt tego... Znaczy w ogóle... Tak? Także to są takie... Tak, także generalnie u nas faktycznie... osoby zarządzające placówkami o wiele bardziej akcentują ochronę niż wolność i jest to niepokojące. Natomiast tak, ponieważ z raportem się Państwo zapoznacie w internecie za jakiś, ja przypuszczam, tydzień, dwa, bo jeszcze tam robimy prace tak zwane jakieś zakończeniowe, to chciałabym może wyjąć parę przypadków, w ogóle do której ja mam czas, przepraszam, ale nie chciałabym go... czyli... Ja dopiero zaczęłam. Słuchajcie, dobra, no to w takim razie... No. Nie ma problemu. Wiecie co, dwa przykłady z Polski i rekomendacje po prostu, a cały raport będziecie mogli czytać w takim razie w sieci samodzielnie. Więc ostatnie, w ostatnim czasie, w 2009 roku prokuratura w Łodzi wszczęła dochodzenie przeciwko artyście łódzkiemu Krzysztofowi, który się nazywa Krzysztof Kuszej. On wykonał serię prac, bodaj 47 prac, w których podejmuje kwestię seksualnej przemocy na dzieciach, w których wykorzystał graficzne przedstawienia tego typu. No ja właśnie chciałam do tego dojść, ale dzięki. Widzę, że postanowiłyście po prostu... Ja nie mogę mówić szybko, bo tłumaczki w kabinie dostają kociokwiku od tego, więc muszę mówić powoli. No, więc w 2009 w Łodzi przeciwko Kuszejowi wszczęto dochodzenie wskutek tego, że on postanowił podjąć tematykę przemocy seksualnej na dzieciach do tego dokonywanej przez księży. Oczywiście został od razu właśnie zaraportowany do policji i tak dalej. W roku... Przez cały czas postępowania 47 jego prac było przetrzymywanych, to się nazywa w Polsce, jako dowody w sprawie. I to jest jedna z naszych rekomendacji, od razu zapowiem, żeby tą kwestię dowodów w sprawie jednak jakoś przenegocjować. My nie jesteśmy oczywiście pierwsze, które to rekomendują, bo wcześniej czyniła to też Fundacja Helsińska na przykład, ponieważ na przykład mieliśmy w Polsce sytuacje takie jak z filmem Witajcie w życiu Dederki, który to film był przetrzymywany na półkach przez lat 12 jako dowód w sprawie. I w związku z tym został nazwany przez Romka Pawłowskiego pułkownikiem, tak? Więc nie wiem, czy to można przetłumaczyć, ale to... W każdym razie, sprawa Kuszeja zakończyła się w zeszłym roku w lipcu werdyktem sędziego, łódzkiego sędziego, którego nazwiska niestety nie wynotowałam tutaj, ale polecam tego pana gorąco i naprawdę jest moim herosem jakimś, czy idolem, czy kimś takim. Otóż ten człowiek nie dość, że uniewinnił tego artystę, co też jakby w nawiązaniu trochę mówię do przypadku Uli Kartunen, o którym mówiliśmy dużo, która właściwie przeszła całą gehennę jakby tych orzeczeń negatywnych, tak skazujących. Natomiast u nas mieszka w Łodzi sędzia, który uniewinnił tego Kuszeja i do tego jeszcze powiedział, że on zrobił sobie research o sztuce współczesnej. Doszedł do wniosku, że prace Kuszeja są jakimś elementem takim nawiązania czy kontynuacji sztuki krytycznej i że należy docenić wysiłek artysty i odwagę artysty, żeby w ogóle wejść w taką brudną sferę, prawda, seksualności dzieci i przemocy i kleru i tak dalej. No i że generalnie on bardzo chwali tego artystę za to, że on taki jest odważny, właśnie obywatelsko jakoś oburzony i że pracuje na ten temat. Ja wiem, tylko że to jest bardzo później. W każdym bądź razie nie mamy go tutaj niestety, ale naprawdę ten sędzia dokonał jakiegoś mistrzostwa świata w moim przekonaniu. Bo on przywrócił na przykład moją wiarę w to, że jakieś instytucje zajmujące się sprawiedliwością mogą coś sensownego zrobić.
Ja chciałam jedną rzecz tylko dodać, bo jak już powiedziałeś o tym sędzie, to w Rosji z kolei proces był, oskarżano Madonnę o propagandę homoseksualizmu. Słychać, tak? I ten proces oczywiście Madonna wygrała, ale nie tylko dlatego, że była z Ameryki, tylko dlatego, że się, jak później okazało, sędzia, który prowadził sprawę, interesował się sztuką współczesną. Więc no, wykazał się jakoś taką elokwencją i znajomością rzeczy. To tak.
Czyli ja rozumiem, że na studiach prawniczych albo podczas robienia aplikacji sędziowskiej obowiązkowe powinny być również kursy z historii sztuki i przede wszystkim umiejętności czytania sztuki krytycznej.
Oczywiście. Oczywiście, oczywiście, dokładnie tak samo jak na wydziałach prawa powinien być zakaz wykorzystywania gwałtu jako nagminnie, jako przykładu, na którym analizują wykładowcy rozmaite elementy procesów dochodzenia i tak dalej. Ja chodziłam na wykłady z, może w rundzie pytań, Iza, przepraszam. Chodziłam na wykłady na prawo, z zakresu prawa karnego i tam dość notoryczną sytuacją było to, że wykładowca, właśnie na każdych zajęciach, on mówił, no i proszę państwa, mamy gwałt. No i tam coś tam, nie? Takie podejście, i na czwartym z wykładów, jak ja to usłyszałam i spojrzałam na niego tak samo, jak zawsze patrzyłam, czyli z takim zdziwieniem, oburzeniem i nienawiścią naraz, on po prostu zmienił przykład. On zaczął i mówi nagle, no to mamy kradzież i tak dalej. Tak? I to było super fajne i bardzo się cieszę, że tak represyjnie na niego podziałałam, bo po prostu to jest oswajanie jakby tak studentów i studentki tego wydziału do tego, że no gwałt to jest tak właśnie taką rzeczą, o której sobie możemy tak gadać. Tak? To są takie niuanse jakby edukacyjno jakieś prawne, które w sumie mają skutki. Dobrze, ja już dochodzę do spraw, tak. Więc tak, przypadek mój ulubiony z ostatniego czasu, marzec 2013. Teoretyczka literatury z Polskiej Akademii Nauk, autorka książki Festung Warszał, dr Elżbieta Janicka, stwierdziła, że postaci historyczne opisane przez Aleksandra Kamińskiego w książce Kamienie na szaniec, to jest książka, którą dla cudzoziemców, to jest książka, którą dzieci w każdej szkole czytają jako lekturę o heroicznych polskich żołnierzach w II wojnie i tak dalej, tak? Więc, że dwóch bohaterów tych heroicznych żołnierzy, właśnie Rudy i Zośka, że łączyła ich, przepraszam, z szarych szeregów, tak? Harcerzy w ogóle, a nie żołnierzy, przepraszam za to. Że dwóch tych panów łączyła relacja homoerotyczna. To jest jej stwierdzenie, które ona właściwie chyba bez jakichś przesadnych roszczeń składa. Jej wypowiedź została natychmiast skrytykowana przez na przykład, przez szereg ludzi, ale w tym przez Krystynę Firlej-Kempę, która jest przewodniczącą Stowarzyszenia Polonistów, działające tam na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ona powiedziała tak, pierwszy raz o czymś takim słyszę, koniec cytatu. No więc Janicka przedstawia, mi się nie chcę już tam cytować za Janicką, tak? Ale zasadniczo, no bierze egzegezę, robi książki, tak? Znajduje cytaty, fragmenty i tak dalej, pokazuje, gdzie ten afekt homoerotyczny ewentualnie jest ukryty i tak dalej. I na to wszystko pani, która jest szefową jakiegoś związku, jakiegoś stowarzyszenia, jakichś literatów czy tam jakichś innych polonistów, mówi na to wszystko, pierwsze słyszę, prawda? Potem. Ja analizując ten przypadek jakby w raporcie, zwracam uwagę na to, że istnieje pewna różnica pomiędzy tezami ewentualnie Janickiej odnośnie, czy kogokolwiek odnośnie praktyk seksualnych podejmowanych przez rozmaite osoby w historycznych już czasach odległych, tak? A pomiędzy stwierdzeniem, że istnieje coś takiego w danej literaturze, czy w danej biografii ewentualnie historycznej postaci, jak afekt homoerotyczny. Że jakby to są dwie różne rzeczy. Janicka bardzo precyzyjnie na to wskazała i ona absolutnie nic nie mówiła o interakcjach seksualnych, czy praktykach seksualnych, czy czymś takim, powiedziała o afekcie. Więc teraz ja, powołując się na Iwkosowski Sedgwick i na całą queerową teorię literatury, zwracam uwagę na to, że po pierwsze, jeśli pani jakaś tam, czy też pan inny chcą skrytykować Janicką, powinni zapoznać się z ostatnimi 30 mniej więcej latami, czy 40 feministycznej i queerowej teorii literatury, nabrać jakieś stanowisko na ten temat i w profesjonalny sposób dyskutować. I traktuję jakby przypadek Elżbiety Eli Janickiej jako... Aha, ponieważ doszły jakieś plotki do nas o tym, że ona mogłaby być zagrożona utratą pracy w Polskiej Akademii Nauk, no to dlatego ja o tym mówię, tak? Bo uważam, że powinniśmy się wszyscy oburzyć na to i żądać tego, bez względu na to, co myślimy o Rudym, Zośce, ich relacjach, afektach i czymkolwiek, tak? Uważam, że takie reakcje, bo to, nic o tym nie słyszałam, to jest właśnie standardowa reakcja na jej tezę. Uważam, że to jest absolutnie zakazane, że osoba z uniwersytetu nie ma prawa w taki sposób w ogóle reagować na czyjeś hipotezy badawcze, czy czyjeś sugestie i tak dalej, że tutaj potrzebujemy po prostu merytorycznej dyskusji. Dobra, ponieważ widzę już wzrok Agnieszki Grzybek na sobie, to zachęcam państwa do przeczytania innych przypadków po publikacji i szybciutko tylko rekomendacje, dobrze? No bo coś musimy tutaj powiedzieć, a to najwyraźniej jest po prostu bardzo trudne. Więc tak. Po pierwsze, rekomendacja dla artystów i artystek. Pomimo tego, iż zdarzają się sprawy karne, represje, wykluczenie społeczne i tak dalej, zachęcamy artystów do tego, żeby nadal tworzyli i tworzyły artystki. Tak? Wydaje mi się, to obowiązkową rekomendacją, musimy to powiedzieć. To oczywiście umyka jakby w dyskursie praw człowieka, ale to jest ważne. Po drugie, zwłaszcza do krajów takich jak Polska, Rosja, Białoruś czy Węgry, zaangażowanie przedstawicieli instytucji kulturalnych tych krajów w bronienie doktryn religijnych czy narodowych no stoi w rażącej sprzeczności z wolnością udziału w kulturze i wolności słowa, więc absolutnie pracownicy powinni być przetrenowani odnośnie instrumentów prawnych, w ogóle wolności i praw w zakresie dostępu i udziału w kulturze. Po trzecie, pryncypialne postrzeganie ochrony narodu i jego dziedzictwa nie może być legitymizacją dla nienawiści wobec mniejszości seksualnych i etnicznych. My oczywiście piszemy o Litwie i o jakichś 10 okręgach w Rosji, które wprowadziły te homofobiczne przepisy, tak, przeciwko osobom homoseksualnym. Po czwarte, chcemy zasugerować zmianę w rozwijanym ostatnio, zwłaszcza na poziomie unijnym, sposobie przeciwdziałania pornografii dziecięcej. Tutaj oczywiście akcentujemy przypadek Uli Kartunen i podnosimy tą odważną decyzję naszego sędziego, która zupełnie idzie w poprzek temu, co się działo z Ulą. Po piąte, rekomendacje należy skierować także do przedstawicieli wspólnot religijnych i kościołów, by swoim działaniem no, nie narzucali pryncypiów własnych religii całości społeczeństwa, bo tego nie wolno robić. Po trzecie, zwiększanie świadomości obywatelskiej odnośnie wolności w kulturze już na etapie średniej szkoły. Nie widzę powodu, dla którego nie miałoby to być na lekcjach po prostu WOS-u czy wiedzy o kulturze czy czegoś. Po trzecie, kwestia ochrony uczuć religijnych. To jest postulat też Fundacji Helsińskiej, Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów i wielu innych organizacji, Indeksu 73 też, żeby przenieść ochronę uczuć religijnych z kodeksu karnego do kodeksu cywilnego. Ja nie odkrywam Ameryki tutaj, ale to jest bardzo ważne. Tak? To jest inna formuła dochodzenia, to są inne przepisy i tak dalej. Po ósme, przetrzymywanie dzieł przez prokuraturę i policję jako dowodów w sprawie. No to musi być jakoś regulowane, bo nie można trzymać filmu na przykład przez 12 lat właśnie, czy pasji przez 8 lat. To jest niebywałe. I po dziewiąte, i to jeszcze nie skończyłyśmy tej listy rekomendacji, ale po dziewiąte trzeba oczywiście, jak zresztą podkreślały to dzisiaj i Katia Szatkowska, i Tamara Zlobina, w Ukrainie i Białorusi zwłaszcza, ale też w Polsce do pewnego stopnia istnieje deficyt, chociaż w Polsce mamy gender studies i takie tam cały pakiet akademiczek, które dość publicznie wypowiadają się i analizują sztukę. Natomiast z tego, co zrozumiałam, na Rosji i w Ukrainie, przepraszam, w Rosji i w Ukrainie jest deficyt i studiów genderowych, jakby wiedzy i teorii, takiego możliwości sięgnięcia kompetentnej porady od specjalistek i specjalistów, co pozwoliłoby po pierwsze zinterpretować sensownie sztukę na przykład kobiet albo sztukę feministyczną w odpowiednim kontekście, nie w absurdalnych jakichś paradygmatach. I po drugie, no, ewentualnie pozwoliłoby też bronić tych kierunków. Polska Konstytucja, na zakończenie, Polska Konstytucja stwierdza jednoznacznie, nikt nie może być dyskryminowany z żadnej przyczyny. Czas wprowadzić ten przepis w życie. Dziękuję.
Ja chciałam tylko jeszcze dodać, bo w tej rekomendacji właściwie pierwszy, żeby artyści tworzyli dalej, którą Ewa zaprezentowała. W moim przekonaniu, ponieważ sama też byłam artystką, nie chciałabym tutaj też robić takiego mitu wielkiego artysty, sprowadzać do tego na nowo, ale prawda jest taka i to pokazuje przypadek Doroty Nieznalskiej, że artysta jest kimś takim, który nie może nie tworzyć. Ja bym jeszcze dodała do tej rekomendacji mianowicie coś takiego, że odbiorcy, zaapelować do odbiorców, żeby myśleli swoją głową, czyli właściwie tekst Kanta, czym jest oświecenie, tak, dorośnijmy i zacznijmy myśleć swoją głową, jest nadal aktualny, tak mi się wydaje.
Dziękuję bardzo za przedstawienie raportu. Dziękuję Anastazji Nabokini, która musi nas opuścić, ponieważ śpieszy się na portal. Raport będzie dostępny na stronach Fundacji Henrysia Bella, ale też puścimy go szerzej w sieć. Będzie również tłumaczony na język angielski, także będzie dostępny. Natomiast może do tego katalogu przypadków cenzury ja bym jeszcze dodała taki przypadek współczesny dosyć, kiedy cenzurę zaczynają stosować wielkie korporacje, które zaczynają wnosić do sądów sprawy o obrazę godności czy też uczuć tejże korporacji. Tu chciałam przypomnieć przypadek Fundacji Zielone Światło Jerzego Masłowskiego, którzy w ramach prowokacji artystycznej przerobili znak Allegro zamiast dwóch L, dając znak SS na znak protestu, że na Allegro odbywają się transakcje, toczy się handel gadżetami neonazistowskimi. No i w tej chwili sprawa została przegrana w sądzie pierwszej instancji. Będzie apelacja, Rzecznik Praw Obywatelskich się tą sprawą zajął. To tak podrzucam później do dyskusji. Natomiast w tej chwili płynnie, mam nadzieję, wrócimy do przerwanego wątku dyskusji związanego z cenzurą i mediami. I zanim oddam głos Annie Grodzkiej, która podzieli się swoimi doświadczeniami, no to chciałam przypomnieć, że zakończyliśmy płomienną spowiedzią Roberta Romana Kurkiewicza, który opowiadał o tym, jak to był częścią systemu. I w czasach, kiedy był częścią systemu, opowiadał, jak to media też nie tyle może cenzurują, co wprowadzają taką swoistą blokadę, która sprawia, że nie ma klimatu dla pojawienia się w mediach pewnych treści. Treści takich jak na przykład kwestie polityki społecznej, kwestie biedy, wykluczenia, czasami takie tematy, które w filisterskiej opinii publicznej mogą się wydać niezbyt estetyczne i niezbyt ładne, są z tego przekazu wykluczane. I teraz oddaję głos Annie Grodzkiej, która podzieli się swoimi doświadczeniami, a rzeczywiście ma ich dużo, jeżeli chodzi tutaj o przedstawianie spraw związanych z tożsamością, płcią, seksualnością w mediach, ale także z tą tematyką społeczną, to zwłaszcza teraz jako posłanka masz do czynienia.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję bardzo za głos. Ja po pierwsze chciałem bardzo podziękować za dwie ciekawe wypowiedzi, które pokazywały analizy przypadków po prostu, gdzie przejawiała się cenzura, która no coraz bardziej, co prawda, próbuje się chować jak jakaś w cudzysłowie wstrętna choroba po prostu w naszym systemie politycznym, ale tutaj dzielnie była odkrywana i dzięki temu może być zwalczana. No tak, no ale ja myślę, że no trzeba, ja bym chciał zaproponować trochę, znaczy no inny jednak punkt widzenia na to. Znaczy to sprawa jest ta sama, ale punkt widzenia proponuję następujący. Otóż ja bym chciał, po pierwsze, żebyśmy sobie uświadomili, że tak, w państwie totalitarnym mamy jeden system, który kontroluje myślenie ludzi, kontroluje to, co jest wypowiadane. Tutaj nic w zasadzie nowego państwu nie mogę powiedzieć. Jest to zarządzane w jakiś sposób centralnie, to leci od góry do dołu, są swoiste mechanizmy utrzymania tej kontroli i represji. I teraz jesteśmy w państwie, które wydawałoby się państwem demokratycznym. O, no to już teraz jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Mamy wolność słowa. I rzeczywiście, proszę państwa, mamy wolność słowa. Tak można powiedzieć prawie wszystko. Prawie wszystko można powiedzieć w domu. Można napisać na swojej stronie internetowej, na blogu, można ulotki zrobić, można je rozrzucać po mieście, no, z pewnymi ograniczeniami. Naprawdę można powiedzieć wszystko. Tylko tak naprawdę nie można zorganizować debaty. To słowo organizacja debaty publicznej, debaty społecznej będzie tu kluczowe dla mojego wywodu. Otóż, proszę państwa, żyjemy w świecie, który no, mieni się światem demokratycznym, mieni się światem wolnym, a ja postawię tezę, że w znacznym stopniu tak nie jest. Po pierwsze, cały czas mamy istniejącą, z dawien dawna znaną marksowską antynomię pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Tylko ona może dla zrozumienia tego, co chcę powiedzieć, mniejsze ma tu znaczenie, chociaż jak gdyby właśnie wszyscy ci, którzy mieszczą się w pojęciu pracownicy, czyli jak gdyby poniżej kreski tej antynomii, no oczywiście są przedmiotami tutaj oddziaływania medialnego. Ale jest, proszę państwa, druga, znacznie dla naszego tematu ważniejsza antynomia, no bo ilość przechodzi w jakość, zgodnie również z marksistowską teorią. I tak sobie przeszła w tych kapitalistycznych społeczeństwach, że dzisiaj mamy do czynienia ze światem kapitału i światem pozostałym, tak? W którym się mieszczą również i ci tak zwani przedsiębiorcy i pracownicy i my wszyscy i naukowcy i artyści i świat kultury, etc. No bo tak naprawdę, gdyby zapytać, chwilę się nad tym zastanowić, to pewnie państwo też dochodzą do takiego wniosku, tylko to trzeba potem jakoś sobie ładnie, ja sobie to ładnie posklejałam w pewną koncepcję. No to oczywiście władza jest tam, gdzie jest pieniądz, tak? No ale kto ma pieniądze? Otóż dzisiaj już nawet trudno powiedzieć, kto ma pieniądze, dlatego że kiedyś to był przedsiębiorca, on był właścicielem kapitału, zatrudniał pracowników i sprawa była prosta. Teraz jest to znacznie bardziej skomplikowane. Mamy do czynienia ze zglobalizowaną siecią władzy pieniądza, tak? Czyli wyobraźmy sobie taką sieć, w której tak naprawdę dość trudno zlokalizować te kluczowe punkty, w których ta władza się koncentruje, w których ta władza jest najsilniejsza, A już na pewno nie sposób ustalić w większości przypadków, kto jest dysponentem tej władzy. Otóż nie ma z nazwiska, kiedyś był przedsiębiorca Kowalski czy przedsiębiorca Schmidt, tak, który zarządzał przedsiębiorstwem. Natomiast dzisiaj już naprawdę nie można ustalić, kto tak naprawdę dysponuje tą władzą, jaką jest usieciowiony pieniądz. Tak? Wiemy jednak, że jakieś centra oczywiście tej władzy są, Bank Światowy, no tego rodzaju wielkie korporacje międzynarodowe oczywiście są takimi centrami władzy, w szczególności te, które są zglobalizowane i międzynarodowe. I teraz proszę Państwa na to wszystko, i to jest wszystko lokalne, no i oczywiście nie znacie Państwo, tak jak i ja, żadnych praw, którymi to się rządzi. Otóż jedyne prawo, którym rządzi się ta sieć władzy, to jest prawo, ja to nazywam chciwości, czyli tam ten pieniądz będzie oddziaływał najmocniej, gdzie może uzyskać z najmniejszym ryzykiem największy zysk. Tak? Natomiast proszę Państwa, żadnej innej moralności, odpowiedzialności w tym oczywiście nie ma. I w tym wszystkim są państwa, i to jest ponad narodami, ponad państwami. I w tym wszystkim są państwa, które stanowią jakieś prawa, ale jednoznacznie można powiedzieć, że ten kapitał oddziałuje na nasze państwa, oddziałuje na naszą demokrację bardziej wprost czy bardziej pośrednio, na przykład no po prostu w ten sposób, że jest potrzebny państwom i państwa go w jakiś sposób z niego korzystają, w taki sposób, że te korporacje hulają sobie po tych wszystkich państwach, bo tak naprawdę kupują sobie wszystkie prawa, jakich żądają, w tym także, proszę Państwa, dlaczego by nie mieli kupować sobie mediów, tak? No otóż tak robią. Media dzisiaj w systemach właśnie demokracji, także w Polsce, około 60% zasilają się z budżetów reklamowych, a nie wbrew pozorom, jakby się mogło wydawać, z państwa pieniędzy, za które kupujecie gazetę czy płacicie abonament, bo to jest mniejszość jak gdyby tego kapitału. No więc do kogo się będą przede wszystkim po te pieniądze zwracać, żeby przeżyć? No będą się zwracać właśnie do tych, którzy ten kapitał dają. To są najczęściej, to są zamówienia na reklamy najróżniejszego rodzaju, które najczęściej są robione przez wielkie właśnie zglobalizowane korporacje. Ale także samorząd, ale także państwo, które też dysponuje pewnymi środkami i w ten sposób je rozdysponowuje, żeby osiągać jakiś cel polityczny. Otóż oczywiście jest tak, że nie ma takiej sytuacji, że ta sytuacja z takiego państwa totalitarnego, pamiętamy, że państwo zarządzało tymi mediami wprost, że jej nie ma w tym nowym. Nie, no jest, w jakimś zakresie jest, tak? Po pierwsze dlatego, że politycy próbują oddziaływać na media, na przykład starając się zawłaszczać. Media publiczne na przykład są największym wrogiem całego tego systemu, dlatego że media publiczne z natury, jeśli by miały być naprawdę publiczne, czyli niezależne ani od pieniędzy, ani niezależne od jakichś indywidualnych decyzji politycznych, to jest niezmiernie groźne dla całego tego systemu. A więc trzeba to po prostu zniszczyć, trzeba to wypalić do żywego. Widzimy, co się dzieje. Tak? Są kraje, w których demokracja jest na tyle silna, że te media publiczne się jeszcze trzymają. W Polsce jest wyjątkowo słaba. No i to, co czytacie Państwo w gazetach teraz, przesunięcie 550 pracowników merytorycznych telewizji polskiej do spółki powołanej na rok po to, żeby uniknąć wypłacania odszkodowań za zwolnienia grupowe i tak dalej. To całe te procesy, ja w to nie będę wchodził. W każdym razie media publiczne są wielkim wrogiem, więc trzeba je zniszczyć. Mówi się, tak, abonamentu niekoniecznie trzeba płacić, nawet jak go trzeba płacić, prawda? Potem cały szereg zabiegów takich, żeby je zdewaluować wartość tych mediów. No i rzeczywiście w Polsce następuje proces niszczenia mediów publicznych i nikt się temu niemalże poza ludźmi kultury tak naprawdę nie przeciwstawia. Teraz tak. jak już mamy świadomość, że tak naprawdę rządzi nami pieniądz, no bo to trzeba sobie zdać sprawę, jak to działa. Otóż teraz przejdę może do takich ciekawszych rzeczy, kilku przykładów, które mnie osobiście dotykają, choćby taki z wczoraj i dzisiaj. To znaczy ja udzieliłam około 15 tak zwanych setek. Wiecie państwo, co jest przed kamerą, takie dwa zdania, trzy zdania się mówi tak na żywo. Ten pod tytułem co ja na to, że pani Pawłowicz, tak? No i w każdej z tych setek, w każdej powiedziałam, że no ja specjalnie nic na to, bo uważam, że pani Pawłowicz
Aniu,
ma... Aniu,
przepraszam, ponieważ są goście z zagranicy, to może wyjaśnijmy tylko taka glosa. Posłanka Pawłowicz jest posłanką Konserwatywnej Partii Prawo i Sprawiedliwość. W ubiegłą sobotę odbył się w Warszawie marsz Mac Latłok, który miał na celu nagłośnienie problemu przemocy wobec kobiet. I posłanka Pawłowicz powiedziała wczoraj w stacji telewizyjnej, że ulica to jest miejsce publiczne i nie jest to miejsce dla dziwek, alfonsów i kurew. Po czym powiedziała, że jeśli posłanka Grodzka również brała udział w tym marszu, to znaczy, że jest szmatą. No i stąd media dlatego Annę Grodzką prosiły o komentarz. To było wyjaśnienie dla gości z zagranicy.
No więc w każdej z tych kilkunastu setek, jak powiedziałam, dałam mniej więcej podobną informację, że otóż ja nie będę skarżyć o nic panią Pawłowicz, nie będę z nią też podejmować dialogu, bo już próbowałam w miejscu, gdzie kiedyś poprzednim razem mnie obrażała, zrobiłam spotkanie, na które ją zaprosiłam, nie przyszła i zawsze udzielałam informacji, że w moim przekonaniu to, co ona robi, jest motywowane tym systemem, w jakim ona funkcjonuje, że Sejm jest teatrem politycznym, w którym ona występuje. Ona przyjęła taką rolę, świadomie przyjęła taką rolę i jak gdyby konsoliduje swój elektorat właśnie w taki skandalizujący sposób wypowiadając się i że media w tym uczestniczą, tak? To znaczy, że to jest gra no, o dwóch stronach. No, z jednej strony tak mówi, a z drugiej strony media latają i o niczym innym nie mówią. Wyciągali mnie z komisji właśnie, która na temat mediów odbywała się komisja w Sejmie na temat sytuacji w telewizji publicznej, niezwykle ważna ta. No, starali się mnie wyciągnąć, jak wyszłam do toalety, to zostałam zaatakowana przez kilku dziennikarzy, żebym udzieliła takiej wypowiedzi. Ale oczywiście, proszę państwa, nigdzie ta informacja, że to jest wynik właśnie takiej spółki pomiędzy mediami a politykami, nigdzie ta informacja się nie ukazała. Inny przykład. Jestem na konferencji prasowej, która była sprawa kupców w podziemiach warszawskich, gdzie sytuacja jest taka, że miasto wynajmuje pewnej małej spółce całą tą powierzchnię, a ta spółka wynajmuje poszczególnym kupcom, a przelicznik tego, co oni biorą od kupców w porównaniu tego, co płacą do miasta, jest razy 6. Kupców chcieli stamtąd wyrzucić, którzy zaczęli się buntować, tam doszło do jakichś starć, przepychanek z ochroniarzami i tak dalej. Jest konferencja tam na dole, w której uczestniczą ci kupcy i pojawił się również Piotr Ikonowicz, który stał tak jako trzeci, prawda? Tutaj było z 6 kamer, ze 20 aparatów. No i on, Piotr Ikonowicz, tamci kupcy opowiadali o tym, jak ich bili, jak przepychali się, jak to w ogóle wszystko wyglądało źle i że oni są strasznie biedni, że w ogóle nie, no jak można i tak dalej. A Piotr Ikonowicz powiedział, dobrze, ale kto na tym zarobił, na tym razy 6, tak? Kto na tym zarabia? Jak miasto mogło oddać powierzchnię, zamiast samodzielnie wynajmować tym kupcom, jakiejś spółce, która z przebitką razy 6 odsprzedaje tą. No i proszę państwa, oglądam w różnych telewizjach tego wieczoru proszę państwa, nie było Ikonowicza na tej konferencji. Naprawdę, nie było go. Nie było. Dopóki nie byłam posłanką, ja nie wiedziałam, że to aż tak się odbywa, że to ma taki wymiar, że to działa tak groźnie. ale naprawdę tak to jest. No i oczywiście, kto o tym decyduje? No przede wszystkim ci właściciele mediów, którzy mają swoje relacje z reklamodawcami, przede wszystkim z tymi reklamodawcami, ale przede wszystkim też i z państwem, z władzą. Otóż te media są dla władzy, tak? To znaczy media żyją z tych zamówień od wielkich korporacji, z którymi dobrze trzeba żyć i od władzy, z którymi dobrze trzeba żyć. I nawet im nikt pewnie nie wydaje poleceń. Ja nie wiem, jakie tam w gabinetach się odbywają ustalenia pomiędzy właścicielami mediów, redaktorami naczelnymi, a ich sponsorami politycznymi i gospodarczymi. Ale wiem jedno, że potem te oczekiwania w jakiś sposób przekładają się na codzienną pracę redakcji, gdzie redaktor właśnie decyduje, co wyciąć z wypowiedzi, co puścić, czego nie puścić i tak dalej. To jest jedna sfera, czyli mamy tak. No i oczywiście ten stary system totalitarny nie umarł, dlatego że też jest tak, że politycy odpowiadają, jak gdyby, wiecie państwo, że mamy no, gazety prawicowe związane z taką partią, liberalne związane z taką, a może lewicowe już tu nie, to już ich pogrążyli, to już prawie nie ma. No chociaż się Trybuna ostatnio odnowiła, no w każdym razie też są jakieś oczekiwania polityczne, które po prostu są przez te media realizowane. O ile one są pluralistyczne, to jeszcze nie ma w tym jakiegoś strasznego dramatu, ale to pozostało. Ale co jeszcze działa w całym tym systemie? Otóż w tym systemie działa jeszcze stereotyp, tak? To, co będzie oczekiwane, że może być ciekawe dla klienta, przy czym, czy widza odbiorcę, przy czym ten widz i odbiorca jest postrzegany jako osoba, no powiedzmy, o niskim potencjale zrozumienia sytuacji.
Powiedzmy sobie szczerze o nim, naprawdę, znaczy ich średni odbiorca, taki zestandaryzowany, to jest jakaś osoba bez ilorazu inteligencji. To nawet nie można mówić o ujemnym czy coś, po prostu brak.
Tak? No w każdym razie, no właśnie szukałem jakiegoś najwłaściwszego określenia. W każdym razie ja myślę, że ludzie są poniżani w ten sposób, że po prostu uważa się ich za no, niespełna rozumu, oferując im po prostu informacje, tylko skandalizujące, tylko znaczy, jakieś tam...
Przepraszam, że tak wejdę w słowo, ale jedno pytanie chodzi mi po głowie od dawna, po prostu muszę je zadać. Mianowicie, czy z pani doświadczenia i z pani też funkcjonowania jako osoby publicznej w mediach, które właśnie uwielbiają skandal i bardzo często jakoś wytypowują sobie panią jako obiekt tego skandalu, to jest coś, z czym ja się nie mogę pogodzić. I nawet przyszło mi przez myśl, żeby jakiś, nie wiem, zażądać ochrony dzieci przed tym, że muszą patrzeć, jak osoba, która w słusznych sprawach zabiera głos i tak dalej, jest jakby skandalizowana. Tak, ja nawet miałam taki przez moment pomysł. W każdym razie mam wrażenie, że w tych mediach jest bardzo dużo mowy nienawiści, zwyczajnej. Tak? Bardzo często wobec pani, bardzo często wobec innych osób. I zastanawiam się, czy byłaby pani skłonna uznać to też za formę cenzury? Bo to jakoś przyszło mi do głowy teraz.
Znaczy, tutaj to jest właśnie ten drugi element, o którym powiedziałem, czyli tej walki politycznej, która odbywa się za pośrednictwem i z udziałem mediów, tak? Otóż są media, które bardzo chętnie kupują i, no bo przecież można by było powiedzieć, nie, no czegoś takiego nie można przekazywać ludziom, jak pani Pawłowicz używa takich słów wobec kobiet, które uczestniczyły w tym marszu, prawda? To nie możemy czegoś takiego opuszczać, no bo no poprawność polityczna, no jakaś kultura, nie wiem, no można się powoływać na różne wartości, tego nie powinno pójść. No w Polsce tych hamulców nie ma. Teraz już naprawdę im kto ostrzej powie, tym lepiej. Powie pani Pawłowicz właśnie o tym doskonale wie, zresztą nie tylko ona. I po prostu następuje ta gra, tak? Następuje ta gra pomiędzy mediami, a tak naprawdę to wszystko, co by ewentualnie mogło się dziać, co by ewentualnie mogło być dla nas ważne, kształt, jak gdyby jest przykryte tą falą, którą budują mainstreamowe media. I oczywiście gdzieś pani może na blogu napisać, tak, że to skandal, jak można używać takiego języka, że w ogóle i tak dalej, tylko 30, 150... 1500, 2500 ludzi przeczyta, tak? Natomiast nie to, co jest właśnie, to, co, sposób, w jaki organizowana jest debata, tak jak nazwałam to na początku, tak? Ona jest organizowana przez stacje telewizyjne, przez wielkie portale internetowe, w jakim stopniu przez radia, choć tutaj jest troszeczkę lepsza sytuacja, przez główne dzienniki i tygodniki, które najczęściej są czytane. I proszę zwrócić uwagę państwo, jakimś dziwnym sposobem wszystkie tygodniki, dzienniki, gazety jakoś w jednym czasie za najważniejsze uważają właśnie to jedno. Tak? Czyli mamy kolejne fale, fale zainteresowania tym tematem, a tamtym, a jeszcze innym, a wszystkie generalnie o wadze siana. Po prostu tematy, w których tak naprawdę nic istotnego się nie dzieje. Tematy, które odwołują się do emocji, no bo jednak, prawda, no ja sama się czasem łapię na tym, że nie wiem, jakaś straszna rzecz się stała gdzieś tam w jakiejś rodzinie, no i zainteresują mnie tym, przeczytam, tak, co się tam takiego stało, tak. No i potem tak, mam nawet wyrzuty sumienia, no to stałam się mimowolnie, jak gdyby przedmiotem oddziaływania, świadomego oddziaływania właśnie tego systemu, tak? No tego systemu, bo już trudno znaleźć ludzi. No i jeszcze, bo ten trzeci jeszcze element, chciałem jeszcze kilka słów powiedzieć o tych stereotypach, bo tutaj też było wiele takich rzeczy, które tutaj w tych case'ach, przykładach panie podawały. Otóż te stereotypy są oczywiście, bywają neutralne, no takie, które ułatwiają nam porozumienie, myślenie, prawda? Wiemy, że pod tym stereotypem trzeba by było doszukiwać się jakichś innych treści jeszcze, tak, one są głębsze, ale też i stereotypy są uproszczeniem najczęściej wtedy, kiedy stają się stereotypami napastliwymi, kiedy stają się stereotypami niszczącymi, wtedy rzeczywiście stają się ważne dla całego tego systemu, dlatego że demolują tkankę społeczną, dlatego że rozprawiają się z jakąś ludzką solidarnością wzajemną, dlatego że pozbawiają tak nas naprawdę, budząc emocje, pozbawiają nas ochoty do myślenia, tak? No bo jeżeli przeżywamy jakieś emocje, a to podły tam ktoś taki wstrętny, albo coś źle zrobił, albo zegarki Nowaka, to wtedy myślimy o tym, no jaki ten Nowak jest, tak? Że tam niezależnie od jego prawdziwej historii tych zegarków. Natomiast nie myślimy o tym tak naprawdę, jak działa ten system. I tutaj wracam kołem do samego początku, kiedy powiedziałam, że tak naprawdę gdyby zapytać, gdzie jest władza. Ta władza jest w sieci zglobalizowanego kapitału i tam jest jej źródło. Później to się dzieli, rozczłonkowuje, wyciąga macki i dopada nas po prostu wszystkich. No i jeżeli tutaj widzę, panie kończyły swoje wypowiedzi rekomendacjami, więc ja sobie też pozwolę na taką rekomendację. Proszę państwa, zacznijmy głosować zgodnie ze swoim interesem przede wszystkim, dlatego że ludzie mają zwyczaj ulegać poetyce słów właśnie polityki, stereotypów i tak dalej, zamiast poszukiwać rozwiązań właściwych i zmieńmy tą władzę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Myślę, że wystąpienie Anny Grodzkiej było trochę też płynnym przejściem do następnego panelu, który będzie poświęcony ekonomii i cenzurze, ale będzie jeszcze czas na pytania. Jako pierwszą mam zapisaną do głosu Izę Kowalczyk, zgłaszał się Karol Elkaszyw. Proszę pozostałe osoby, które chciałby zabrać głos o podniesienie ręki i będziemy udzielać głosu. Tak, Paweł Leszkowicz też się zgłasza. Iza.
Dziękuję bardzo. To prawda, ja już nie mam nic takiego ważnego. Ja chciałam tylko dodać do tej sprawy Kuszejo, o której Ewa mówiła, bo ja tam byłam biegłą w tej sprawie i potem właściwie rzeczywiście ten sędzia cytował elementy tak z tego mojego tekstu, który wysłałam, ale ja miałam też wrażenie, że rzeczywiście sąd był dobrze nastawiony, bo kiedy oni do mnie zadzwonili, to mieli takie wrażenie, ale czym my się tu właściwie zajmujemy? I ja zresztą rzeczywiście przeprowadziłam tę analizę sztuki krytycznej, ale dałam też wyraźnie taką informację, że jak to jest możliwe, że skarży się artystę, który wydobywa tą pedofilię księży, a ci księża, bo było wiele takich przypadków, pozostają na wolności cały czas. I to było, no dla mnie to było rzeczywiście niezrozumiałe. A ja bym tylko chciała zadać takie pytanie pani Annie Grodzkiej, bo czy rzeczywiście jest to aż tak straszna sytuacja z tymi mediami? Czy jest jakaś szansa na odzyskanie mediów, przejęcie mediów, tworzenie tych mediów oddolnych? Bo ja mam też takie wrażenie, tak jak pani powiedziała o polityce, że on jest takim teatrem, to coraz bardziej właściwie to, co się dzieje w prezentacjach medialnych, polityki, ale też nie tylko polityki rzeczywistości, też staje się teatrem. I coraz więcej osób tak naprawdę właściwie nie przestaje już oglądać media mainstreamowe i zaczyna szukać właśnie swoich mediów, swoich informacji. Czyli może tu jest jakaś szansa, bo tak chciałam, żeby było coś właśnie też pozytywnego jednak, coś wydobyć pozytywnego.
Zbierzemy pytania, potem dam głos, ale też tak, tutaj Ewa Majewska zwróciła uwagę na istotną dosyć rzecz, ponieważ ten panel medialny został tak okrutnie ucięty, chociaż tak przekroczyliśmy czas, więc też zachęcam, bo wiem, że chciały się osoby zgłosić do głosu, żeby też zadawać pytania do Anny Roth i Romka Kurkiewicza, którzy jako ostatni występowali w tamtym panelu. Teraz Karol Kaszyw.
To ja mam pytanie właśnie i do Romka Kurkiewicza, bo i tutaj za nią mi się skojarzyło, bo chciałbym, żeby Romek opowiedział w paru słowach jednak tę formę spotkań u premiera i jaki nacisk jest wywierany na media przez władzę i czy tam są tylko argumenty merytoryczne, czy to jest takie też trochę, jak czytałem, takie podejście, no bo wiecie, jak wy dobrze będziecie pisać o nas, to zawsze tam są te spółki Orlenu czy jakieś inne, które mają obowiązek dawania reklamy i na pewno więcej reklamy może być u was, tak? Czy w tym kontekście, czy on się spotkał, czy spotkałeś się po prostu z takimi, powiedzmy to ładnie, sugestiami, które są też natury finansowej, tak? Że nie tylko, że no my jesteśmy lepsi niż PiS, ale że właściwie no to my tutaj mamy władzę, mamy pieniądze i w związku z tym no, musicie nas chronić, bo też to jest w waszym interesie. A w tym kontekście właśnie zacząłem się zastanawiać, czy w jakimś sensie Ikonowicz nie jest rzeczywiście tutaj przykładem takiej osoby, która jest niewygodna dla tych mediów i dla władzy i jest marginalizowany, bo po prostu wiadomo, że on ma z kapitalizmem, jest na bakier i jakby chce likwidacji różnego rodzaju form wyzysku społecznego i w związku z tym, czy nie ma w jakimś kontekście na niego zapisu, żeby go pokazywać, ale w kontekstach takich, które nie są groźne dla systemu jakiego takiego stworzonego, bo w tym kontekście to wydaje mi się właśnie, że nie chcąc brać udziału ty w tym teatrze, marginalizujesz się, bo też mam wrażenie, że rzeczywiście media żyją skandalem i słupkami oglądalności. Prostą przykładem jest, że zaprasza się osobę kontrowersyjną jak Pawłowicz, ona gra w te media, a z drugiej strony ona sobie jest świadoma pewnie tego, że buduje swoją popularność też na tym i w tym kontekście jak można przerwać tę grę, bym chciał się dowiedzieć od ciebie.
Dziękuję. Teraz Paweł Leszkowicz.
Ja mam dwa krótkie punkty do obydwu paneli. Uważam, że były znakomite, także dziękuję organizatorom za zaproszenie takich ciekawych gości. Pierwszy dotyczy trochę odniesienia tego, co mówiłem o tym prawie antyhomoseksualnym, przeciwko propagandzie homoseksualnej, które krąży nad Rosją, Ukrainą i nad Litwą krążyło. I ono zostało po raz pierwszy wprowadzone w Ryazaniu, które jest akurat małym miastem w Rosji, na przykład w Rosji. I takie inicjatywy zaczynają się już pojawiać w mniejszych miastach w Polsce, między innymi w Lublinie ostatnio. Rada Miasta przyjęła taką ustawę, stanowisko Rady Miasta w sprawie pozytywnego kształtowania klimatu wychowawczego dla młodego pokolenia. I była to reakcja właśnie Rady Miasta na serię jakichś takich feministycznych, queerowych czy dziwnych religijnych czy artystycznych wydarzeń. I to stanowisko zostało przyjęte, więc jeżeli to przyjęte zostało w jednym mieście, to zapewne inne miasta, zapewne Poznań będzie następne. Więc w tym momencie mamy taki proces, który może się rozwinąć z taką większą falę cenzurowania tego na poziomie Rad Miasta. To jest jeden punkt. Drugi punkt dotyczy właściwie naszego połączenia polskiego w Wielkiej Brytanii. Dwa lata temu białorusko-polski artysta, więc emigrant, został skazany na 2 lata więzienia za to, że napisał swój tak na obrazie Rothko w Tate Modern. Zarówno Tate Modern, wszyscy jej pracownicy, jak i wszystkie media artystyczne i intelektualne w Wielkiej Brytanii, wszyscy absolutnie go potępili, mimo że wiadomo, że pracownicy mediów artystycznych i akademicy mają wiedzę o roli ikonoklazmu w historii sztuki nowoczesnej, nie było żadnej linii obrony ze strony jak gdyby intelektualnej, takiej jaką w Polsce mają na przykład artyści, którzy są oskarżani o podobne kwestie jak gdyby naruszania takich spraw związanych z cenzurą i z, jak gdyby, z transgresjami sztuki. Więc ten proces korporacyjności, o którym tu mówimy, w Wielkiej Brytanii poszedł tak daleko, że również najważniejsze instytucje muzealne są jego absolutnie zintegrowaną częścią i mi się wydaje, że to jest coś, na co musimy też zwracać uwagę również w Polsce, że te nasze muzea również też się niedługo staną takimi korporacjami, które mogą jak gdyby cenzurować wewnętrznie. I to jest coś, na co powinniśmy zwracać uwagę, że muzea wielkie wcale nie są przyjaciółmi wolności wypowiedzi. Jestem pewny, że ten proces dojdzie do Polski. Natomiast bardzo dziękuję pani za wypowiedź o tej jak gdyby złowieszczej roli mediów, ale jak gdyby chciałbym zachęcić panią do tego, żeby pani jak najbardziej grała subwersywnie z tymi mediami, bo jednak pani ma wielką władzę w tych mediach. One panią lubią jako polityka, celebrytkę, więc ma pani szansę jednak rozmontowywania tam od środka, czego większość obywateli absolutnie nie ma. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz poproszę o odpowiedź Annę Grodzką, potem Romka Kurkiewicza, potem Ewę i będzie jeszcze jedna runda pytań.
No ja dziękuję bardzo. To jest to, co pan powiedział, dla mnie miłe. Natomiast chodzi mi o to, że ja od kiedy zdałam sobie sprawę natychmiast, jak media rzuciły się na mnie i jak zobaczyłam, jakie wielkie zaciekawienie budzi wybór mojej osoby do parlamentu, no to oczywiście pierwsze dni to były odpowiadania na te pytania, które tam z tego powodu padały. Natomiast zaraz potem przyszła refleksja, że ja, żeby tak naprawdę móc oddziaływać na społeczeństwo w kategoriach właśnie budowania jakiegoś poczucia, że wszyscy ludzie są równi, że mają prawo żyć, to ja, że moja rola jest inna, że ja natychmiast muszę to przekuć w działanie na tak naprawdę to, na czym najbardziej mi zależy, czyli takie polityczno-społeczne. Ja bym chciała zmieniać tą rzeczywistość w ogóle. Nie tylko rzeczywistość osób LGBT, czy w szczególności osób trans, tylko w ogóle tą rzeczywistość. I rzeczywiście tutaj wypruwam żyły, że tak powiem, żeby pokazać, że ja jestem nie tylko osobą transseksualną i nie tylko przedstawicielką środowiska LGBT, ale także polityczką z krwi i kości o określonych przekonaniach, lewicowych przekonaniach politycznych. I proszę państwa, no i niewiele, tak? Cały czas zachowuję ten wizerunek. Niestety nie jestem w stanie wyskoczyć poza ten wizerunek. Mimo że, wierzcie mi, naprawdę, może nieumiejętnie, no ale robię co umiem, robię to bardzo, bardzo mocno. Czyli po prostu to nie jest tak, że widzicie postaci medialne, kulturalne, no te, które widzicie w mediach, że to widzicie te postaci. Widzicie ich wyobrażenie, które jest przetwarzane przez media. Kropka. I tyle. I na z jakiegoś powodu na jakichś zasadach. Oczywiście bywa to różnie w różnych przypadkach. No i tutaj było twoje pytanie. Aha, jak to przerwać w ogóle generalnie, że ja taką pesymistyczną wizję tutaj rozwijam, a chcielibyście odrobinę optymizmu i odrobinę...
Zakończyła się optymistycznie, należy zmienić władzę.
Odrobinę radości, gdzieś tutaj taka nutka powie, że dobrze, że mamy ten wolny internet, w tym internecie jest wszystko, możemy wszystko czytać, tylko zwróćcie państwo uwagę, że tu jest następna bariera do pokonania, bariera nas samych. Otóż ja się założę, że państwo przede wszystkim wchodzicie na te strony internetowe, które lubicie, na te, które odpowiadają waszym przekonaniom politycznym, na te, które odpowiadają waszym stereotypom. Kropka. A teraz, żebyście zechcieli chodzić na te strony internetowe, w których ludzie mówią innym językiem, mówią o innych sprawach, to jest kolejna bariera do pokonania, bo wtedy obraz świata jest prawdziwy. No i co, znaczy, to prowadzę do tego, że moim zdaniem jednak i tak nie pozbędziemy się dominującej sieci mediów, które będą organizowały nam tą debatę. Tak? No niestety, bo zawsze gdzieś będą skoncentrowane większe pieniądze, które na to pozwolą, skoncentrowane większe środowiska, które na to pozwolą i one będą organizowały nam debatę. Ważne, żeby w tej grze istnieć i oczywiście jestem gotowa się założyć, że Państwo tutaj obecni istniejecie w tym jak najbardziej sensownie i aktywnie. Niestety wielu ludzi ulega magii mediów, magii języka. Języka to jest niezmiernie ważne. To jest ja bardzo często sama się na tym łapię, że ja używam języka, który w ogóle prowadzi nas donikąd, nie? Który w ogóle do niczego nie prowadzi. Tutaj dawałyśmy sobie taki jak to było, to samotna matka, samodzielna matka, pracodawca, pracobiorca. Kto daje pracę w układzie, jak się 1500 zarabia? Bo mi się wydaje, że raczej pracodawcą jest ten pracownik niż ten, którego nazywamy pracodawcą. Przedsiębiorca jest gnębiący pracowników. No jest albo nie jest, ale przede wszystkim rzadko kiedy to jest przedsiębiorca. Najczęściej w rozumieniu takim, jak chcielibyśmy rozumieć, czyli przedsiębiorca kapitalista, tak? On ma tutaj władzę, kapitał i on gnębi tych pracowników. Najczęściej nie jest to prawda. Najczęściej on ma samochody w leasingu, budynek w kredycie hipotecznym, maszyny pod kredytem i tak naprawdę nie ma nic poza dumnie noszoną wysoko głową i wrażeniem, że jest przedsiębiorcą kapitalistą. Tak? No przedsiębiorcą może jest, ale kapitalistą nie jest. Tak? I on jest tak samo przedmiotem eksploatacji tego wielkiego kapitału, jak każdy z nas, który jest pracodawcą. I tutaj też jest taka budowana świadomie linia podziału, która ma nas wszystkich, ma przecinać, niszczyć tkankę społeczną, po prostu w której my jesteśmy. Tak naprawdę to jest istota kapitalizmu. Czy z tego można wyjść? No proszę Państwa, chyba można. Tylko, że może nie, no nie wiem, trzeba o to zabiegać. No nada streamitso.
Ja krótko spróbuję Karolowi odpowiedzieć. No to oczywiście się tak nie odbywa, Karol, że premier tu mryga okiem. To było takie bardzo w białych rękawiczkach spotkanie, takie i z przepraszaniem, że tu nikt na nikogo nie wpływa. Problem był w kilku rzeczach. Po pierwsze w tym, że premier tam powiedział parę rzeczy bardzo bulwersujących. Na przykład podzielił się taką refleksją, że on uważa, że w ogóle jest za dużo wolności zgromadzeń w Polsce. Także to jest po prostu rozbestwienie. I na to nikt nie zareagował oprócz mnie. Potem powiedział o tym, jak rozmawia z policją, żeby podczas Euro 2012 tak spokojnie reagowali, czyli tam jakieś mini bójki albo mini pijaństwo, albo picie alkoholu w przestrzeni publicznej, to żeby wyrozumiale policjanci patrzyli. Znowu ja się zapytałem, czy równie, że tak powiem, wyrozumiałe podejście będzie miało, kiedy się będą odbywały uzasadnione protesty społeczne w tym czasie. No to premier z jasno przekonującym tym swoim czarem powiedział, że oczywiście nie, tak, bo to jest to rzeczywiste zagrożenie. Natomiast to, co właściwie było tam najsmutniejsze, to było tak, że tam były bardzo różne media, też antyrządowe w takim sensie, tak, czyli prawicowe, skrajnie prawicowe, tam byli wszyscy ci prawicowi redaktorzy na tym spotkaniu, więc oni tam specjalnie się nie wyrywali, żeby tym zachwytem się podzielać, ale tak naprawdę prym wiodła taka grupa, powiedzmy 10 tych redaktorów naczelnych, czy takich tam postaci z pierwszych stron gazet i mediów, którzy po prostu zacierali, przebierali nóżkami, żeby skończyła się ta idiotyczna rozmowa o wolności zgromadzeń, albo o tym, albo o tamtym, albo o tym antysemityzmie i żeby pogadać o piłce nożnej, tak? To znaczy, kto wygra, na którym miejscu Polska wejdzie do drugiej rundy, bo dla nich to było oczywiste i po prostu odbyła się normalna kibicowska taka rozmowa i to było straszne, tak? To było straszne, bo to było dominujące tam. Więc to nie jest tak, że te interesy się załatwia inaczej, na innym poziomie, tak? A oczywiście się załatwia, bo to widać. Ja jeszcze chciałem skorzystać z okazji, że tu na chwilę się do tego mikrofonu dorwałem, bo ja miałem taki katalog takich tematów, które się nie pojawiają w tej debacie, tak? Które jakby są objęte tym zapisem cenzorskim, który jest tym zapisem na kobiety de facto w debacie publicznej. I paradoksalnie to są wszystko takie tematy, które w głównej mierze albo są konstruowane wyłącznie przez mężczyzn, mężczyzn, zaraz powiem jakie, albo to są tematy, w których w dużej mierze czy przeważającej mierze ofiarami są kobiety. I na przykład takimi zaklętymi tematami, które się nie pojawiały w debacie, to jest ubóstwo na przykład w Polsce. Ubóstwo, wykluczenie powodowane ubóstwem, wykluczenie dzieci, które jak nie dostaną w szkole ciepłego posiłku, to po prostu raz dziennie go nie jedzą. Tych tematów nie było. Dlaczego? No dlatego, że jakby za tą wizję transformacyjną, zieloną wyspę i sukces odpowiada, prawdę mówiąc, generalnie pakiet mężczyzn oraz kilka kobiet, które de facto zachowują się czy myślą tak jak tamci mężczyźni. Po prostu nie ma tego tematu. On nie pasuje do obowiązującej baśni o polskim sukcesie transformacyjnym. W tej opowieści rządzi też taki ponadpartyjny konsensus w kilku sprawach. To znaczy nie ma debaty i nie było o wejściu do Iraku polskiego wojska i do Afganistanu, o tajnych więzieniach CIA. To są męskie zabawy, czysto męskie zabawy, tak? I po prostu te tematy nie istnieją w polskich mediach jako poważny temat. Cokolwiek pierdolnie Macierewicz, czy są trzy wybuchy i 73 świadków, to po prostu te media się zachwycają. Jak mamy zamach w Bostonie, to 3 dni niczego innego nie widzimy. Jak ginie 1127 osób w Bangladeszu w budynku, w którym szyją ubrania kobiety, no to są ofiary i tak dalej. Co? Proszę, cisza. Ciszej mam mówić? Jest cisza, tak? Jak gdyby to są tematy, które nie pasują do tej opowieści. I teraz to trochę nie jest tak, jak pani Anno mówi, że tam oni decydują. Nie. Jest taka osmoza intelektualna w redakcjach. Ona polega na tym, że jak ktoś jest tam już tym szefem na średnim szczeblu, bo to generalnie te osoby decydują, rzadko kiedy ktoś wyżej musi interweniować. Oni doskonale wiedzą, czy my doskonale wiedzieliśmy, co wchodzi, co jest ważne, dlaczego, a kto nie ma głosu, kogo w tej opowieści nie ma, kogo trzeba usunąć na margines. To jest po prostu, to nie wymaga dodatkowych zabiegów. To nie wymaga dodatkowych zabiegów. Właśnie. W tym sensie media są niebywale sformatowane i w tych podstawowych kilku sprawach systemowych, wojskowych, policyjnych, sądowych, mniejszości, spraw praw kobiet, po prostu jest konsensus, jest po prostu zgoda. Wiemy, że to są pierdoły albo sprawy, które są uzasadnione polską racją stanu, więc w tej sprawie my się zachowujemy odpowiedzialnie. I to nie jest tak, że im ktoś to narzuca. Oni naprawdę w to wierzą. Są za ścianą szklaną od rzeczywistości i w tym pokoju, dopóki im płacą, tak, bo ten moment otrzeźwienia przychodzi, jak dostają kopa w dupę po 20 latach pracy tu czy tam, albo przejścia na inną umowę i nagle mówią, ojej, zaraz, tak. I niesamowita jest jednorodność polskich mediów. W tym sensie właściwie nie wiem, czy potrzebna jest jedna ręka. Myślę, że nie. Może jedna ręka z dwoma palcami, może w ogóle ręka bez palców jest potrzebna, żeby pokazać, które media się z tego wyłamują, tak. Media zasadniczo tego głównego nurtu. I to jest dramat. Ale był ostatnio Żakowski omawiał w Polityce te wyniki badań takich hiszpańskich na temat tego, jaki jest rozkład zaangażowania społecznego w całej Europie i Polska zajmuje zaszczytne ostatnie miejsce. I w tym sensie jak gdyby polskie dziennikarstwo i polskie media są jasnym odbiciem i odzwierciedleniem tego, jakie jest społeczeństwo, częściowo jaka jest instytucjonalna polityka, tak? I w tym sensie to jest kompletny dramat.
Ja tylko tytułem sprostowania. Otóż, panie Romanie, ja absolutnie się z panem zgadzam. Ja tylko upraszczam, że oni decydują, tak? Dlatego, że tak naprawdę odbywa się to dokładnie tak, jak pan powiedział, tak? Natomiast jeśli któryś się wyłamie, tak? I jak otrzeźwieje i będzie mówił wcześniej, no to jego kariera w mediach, i on to już czuje intuicyjnie, będzie krótka. Także no na tym to polega.
Dziękuję bardzo. Będziemy kończyli tę część. Dziękuję Ewie Majewskiej, dziękuję Annie Grodzkiej. Teraz zapraszam na przerwę kawową. Za 15 minut spotykamy się ponownie na ostatnim panelu, który będzie poświęcony cenzurze, ekonomii i polityce. Panel będzie moderował Adam Ostolski.